Dobry wieczór, Anna Rębas. Za 3 dni wigilijny wieczór. Na morzu brać marynarska przełami się opłatkiem. Jak się uda, zadzwoni do domu, usłyszy głos najbliższych. Kiedyś te wigilie na polskich statkach były bardzo tradycyjne. Eleganckie towarzystwo spotykało się w galowych mundurach. Była choinka, barszcz z uszkami, choć czasem wypijany z kubka, bo za mocno bujało. Te morskie wigilie wspominać dziś w mojej audycji będą dwaj marynarze. Kapitan Andrzej Sojsal i kapitan Gabriel Oleszek. Kapitan Sojsal przyniósł na nasze spotkanie kolejną swoją książkę Inny świat marynarzy. Mieliśmy rozmawiać o morskich wigiliach, ale postacie kapitanów żeglugi wielkiej opisane w tej książce początkowo zdominowały naszą rozmowę. Zatem najpierw bohaterowie książki Inny świat marynarzy, którą napisał Andrzej Sojsal, a potem wspomnienia marynarskich wigilii. Zapraszam.
No jestem urodzonym warszawiakiem, taki nieprzyszywany, tylko urodzony w Warszawie. Całą okupację w Warszawie przeżyłem, powstanie warszawskie również. No i moje zainteresowania właśnie skupiły się na pracy na morzu, dlatego że czytałem dużo książek Konrada Korzeniowskiego, Borcharda i tak dalej. I uznałem, że ta praca będzie dla mnie odpowiednią. No i rzeczywiście...
I tak został pan marynarzem.
Marynarzem, skończyłem szkołę morską.
Powiedzmy państwu, że my spotykamy się w Sopocie.
Ja mieszkam w Warszawie głównie, a tutaj sam mieszkam, żeby pisać książki, bo jak się jest w dużej grupie rodzinnej, to niewiele można napisać, bo każdy ma jakiś problem i by przeszkadzał w toku myślenia.
I jedna z takich książek przed nami, Inny świat marynarzy, ostatnia książka Andrzeja Sojsala.
Tak, ja już napisałem, to jest 8 moja książka, 2 książki były bestsellerami. Ta książka jest troszeczkę inna z uwagi na to, że wszyscy, co pływali na morzu, jeśli parają się pisaniem, to piszą co o sztormach, i o pracy na morzu, w przygodach w portach i tak dalej. A ta książka jest o marynarzach, którzy pływali na statkach i później robili różnorakie kariery na lądzie. I to były kariery polityczne, kariery biznesowe, kariery w filmie, kariery później w różnych organizacjach społecznych na lądzie, tak jak Bractwo Kurkowe i tak dalej.
Ile jest tych nazwisk, ile jest tych postaci?
Postaci jest dość dużo, a tutaj wybrałem te postacie, które odegrały największą rolę w pracy na lądzie, bo tutaj jest kapitan Pospieszyński na przykład, był przewodniczący Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców. Później był ambasadorem Polski w Pakistanie, później był sekretarzem EIMO w Londynie, w Nowym Jorku. W ogóle odgrywał ogromną rolę w rozwoju polskiej marynarki handlowej. No i dla braci marynarskiej jego nazwisko jest bardzo znane.
A wymieńmy może najpierw wszystkie te postaci. Kto to jest?
No to jest właśnie tak, z prawej strony kapitan Pospieszyński, z lewej strony jest też kapitan Uziębło, który niemniej... prawie równorzędną drogę obrał w pracy na lądzie, bo był wiceministrem w żegludze, był w Magdalence, prowadził rozmowy rządowe, był również przewodniczący Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców, także bardzo dużą rolę odgrywał, no i był dość młody. Ja z nim pływałem na statku, ja byłem asystentem pokładowym, on był jeszcze w szkole morskiej jako praktykant.
Następny?
Następny, Stefan Matkowski, to jest również pływał jako ochmistrz, a później sławił się, że otworzył najbardziej elegancki w Polsce lokal Romantyka na Zaspie. W tym lokalu tam zbierała się śmietanka towarzyska całej Polski, a głównie warszawka. Tam lubiła przyjeżdżać filmowcy, aktorzy i tak dalej.
A dziś co robi? A
jeszcze Stefanek był przewodniczący jury konkursu Miss Polonia i Miss Europa, więc był ekspertem od urody kobiet. To jest najważniejsze jego zadanie. No a w tej chwili Romantyka no już otworzyła swoje podwoje, bo jakiś czas była zajęta. Natomiast on już jest na tyle wiekowy, że nie za bardzo ma ochotę prowadzić ten lokal, także wynajmuje. Następny kapitan to jest kapitan Marzec.
O, to tutaj się uśmiecham, bo kapitan Marek Marzec to częsty gość naszej redakcji i częsty głos w naszych audycjach.
morskich już wiele lat i raz, że dar młodzieży jako komendant, też pewien okres w życiu, ale to taka osoba i twarz z tej okładki, którą znam. Choć wydaje mi się, że chyba też miałam do czynienia z panem, który po zejściu z morza był właścicielem Romantyki właśnie. Matkowskim właśnie. Jesteśmy przy Marku Marcu.
Marek Marzec odgrywa dość dużą rolę w Stowarzyszeniu Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Między innymi napisał bardzo ciekawą laudację z okazji nadania stopnia honorowego kapitana Żeglugi Wielkiej dla Lecha Wałęsy, byłego naszego prezydenta i oczywiście szefa Solidarności. Marek Marzec dowodził też statkiem żaglowym dla VIP-ów, dla bardzo bogatych pasażerów. Ten statek był zrobiony z gwarka, który był w Polsce na stoczni wykonywany. Choreń był jego konstruktorem, a matką chrzestną statku, którym dowodził właśnie Marek Marzec, była królowa Szwecji Sylwia. Następnym kapitanem, o którym też tu trochę napisałem, to jest kapitan Hieronim Majek. On również zasłynął, że był dowódcą Batorego, dowódcą Stefana Batorego. Później był konsulem Polski w Nowym Jorku, o czym tu dość sporo napisałem. Natomiast miał bardzo ciekawą przygodę, gdy dowodził Stefanem Batorem w ostatnim jego rejsie. No i na Tamizie, już przy podejściu do Londynu, spotkał go największy sztorm, huragan, jaki w ogóle nawiedził tamten okres od 200 lat. No i miał ogromne szczęście, że chociaż stracił dwie kotwice, że wyprowadził statek na jakieś głębsze wody i statek nie uległ zatopieniu, a ewentualnie wejściu na mieliznę.
W jakich latach był kapitanem?
To już był ostatni rejs Stefana Batorego i na tym skończyła się polska żegluga pasażerska. No ja też bywałem na Batorym, tylko nie Stefanie, tylko starym Batorym, o którym dość sporo, dwie książki napisałem, Zaręczyny na Transatlantyku, i w innej książce opisuję właśnie, jak na Batorym załoga pracowała, że była drużyna piłkarska, która należała do Ligi Atlantyckiej i zawsze zdobywała pierwsze miejsce. I były wielkie rozczarowania, na przykład, że gramy z reprezentacją Kanady i wygrywa nasza drużyna, czy z reprezentacją Leningradu. Batory gra i prawie, że wygrywamy z reprezentacją Leningradu. To było dla nich zupełnie, że załoga statku spożyła taką drużynę, która jest profesjonalną drużyną. To było bardzo ciekawe.
Tu widzę, przy każdym z tych nazwisk można napisać oddzielną książkę, z tego, co pan mówi.
Oczywiście, to każde nazwisko to jest wielka przygoda na morzu i wielka przygoda na lądzie.
Ale idźmy dalej.
Następny jest Erhard Szymroszczyk. On jest w tej chwili wiceprzewodniczącym Wojewódzkiego Zarządu Bractwa Kurkowego. Ma szczelnicę, no i oczywiście tam jego kurkowi bracia osiągają duże, dobrze strzelają, bo tam próbowałem u niego strzelać, to ja nie strzelałem i kula tam, gdzie Pan Bóg kulę nosi, nie trafiała w tarczę, ale on trafiał. A jego największe osiągnięcie, największe, niedocenione w Polsce, to było to, że na Wyspach Salomona, na podejście do portu Honiara, tam gdzie kiedyś w czasie wojny o Guadalcanal były wielkie walki między Japończykami a Amerykanami, polski statek Jastarnia Bur wszedł na mieliznę. I akurat z biegiem okoliczności on, dowodząc innym polskim statkiem, takim właśnie, musiałbym tą nazwę tutaj sobie przypomnieć, spojrzeć, akurat zbliżał się właśnie do tego miejsca. Polskiego statku Jastarnia Bur nikt by tam nie wydobył z mielizny, z uwagi na to, że tam żadnej techniki nie było. To był przecież Wyspy Salomona, to jest zupełna dzikość na równiku i tak dalej. I on doprowadził do tego, że ściągnął ten statek z mielizny, uratował cały ogromny polski statek.
No to nie mogło go zabraknąć w pana książce.
No, za to nie dostał ani żadnego odznaczenia, ani zbytniej tam sławy. Oczywiście tam napisali w Dzienniku Bałtyckim, czy tam w Głosie Wybrzeża w tamtym okresie o tym wypadku, ale nie uhonorowany został tak, jak powinien być uhonorowany kapitan, który tak wielką akcję ratunkową przeprowadził.
Tym bardziej się cieszę, że poświęcamy mu trochę czasu w naszej audycji.
Następny to jest Gabriel Oleszek, który tu z tyłu siedzi za nami.
A witam, panie Gabrielu. Poznaje pan siebie tutaj na tym zdjęciu?
Tak, poznaję.
Tak naprawdę to dlaczego pan się znalazł w książce pana Andrzeja?
Tak naprawdę to dlatego, że jesteśmy przyjaciółmi od 48 lat. Byliśmy 48 lat temu na jednym statku. No i tak po znajomości wziął mnie do swojej książki. Stąd się to wzięło.
Ale oprócz tego maluje pan obrazy?
Tak, trochę się zabrałem za malowanie obrazów i już ponad 200 namalowałem.
No to jest kolejny temat na kolejną dużą morską audycję. Ja obiecuję, że w pracowni pana odwiedzę.
Zapraszam.
Zaprasza pan mnie i słuchaczy, my już teraz zapraszamy, bo to jest audycja, która będzie pewnie taką naszą kończącą rok audycją i ta książka o tych ludziach i książka o tych postaciach bardzo zasłużonych i ważnych. Jest kolejną, ósmą książką pana Andrzeja, ale pewnie to nie ostatnia nasza rozmowa. Ja na pewno obejrzę te obrazy.
Zapraszam bardzo chętnie.
A tak naprawdę to obrazy, które już maluje pan na emeryturze będąc, tak?
Tak, właściwie zacząłem malować kilka lat temu, 6 lat temu dokładnie. I to się wzięło z tego, że po prostu miałem dużo czasu, jak przestałem pracować na morzu.
A pracował pan na morzu na jakich jednostkach i jako kto?
Jako kapitan ostatnie tam 28 lat, ale przedtem oczywiście wszystkie stopnie. No i głównie byłem na statkach, na kontenerowcach, na masowcach, drobnicowcach, ro-ro, tego typu statki.
No to ja bardzo się cieszę, że panowie jesteście w Sopocie, że mieszkacie na wybrzeżu. Przynajmniej pan Andrzej czasowo, jak pisze książki, a pan stale.
A ja stale w Sopocie.
Będziecie gościć na pewno w naszych audycjach nieraz. Dzisiaj robimy krótką prezentację, taką właśnie panów, kapitanów.
Tyle mogę powiedzieć, że razem żeśmy pływali, ja byłem drugim oficerem na Hugo Kuontaju, a Gabriel wtedy zaraz po szkole morskiej przyszedł za marynarza i na mojej wachcie razem żeśmy pływali. Tam żeśmy się zaprzyjaźnili. Mieliśmy też bardzo ciekawego kapitana Lipińskiego, który w czasie wojny pływał na Garlandzie i napisał książkę Druga wojna światowa na morzu, która kiedyś była bardzo dużym przebojem, dlatego że na ten temat tak grubej książki nikt nie napisał.
Czyli ten inny świat pana Gabriela to świat farb, to świat sztaluk, to świat malarski, a jaki jeszcze, bo to słyszę nie tylko.
Tak, jaki kolega trochę pisze. No, 30 parę, a może i więcej.
I jaka to jest tematyka?
To jest głównie książki marynistyczne, ale kilka takich raczej charakter political fiction, coś w rodzaju sensacji takiej.
Panowie marynarze, wasza najbardziej wyjątkowa wigilia na morzu. Było tych wigilii sporo?
No było sporo. Na Batorym mieliśmy też ciekawą wigilię. Wigilie na morzu są bardzo smutne.
A takie smutne właśnie?
Tak, bo to z dala od rodzin, tak. Albo na przykład w tropiku wigilia, gdzie w ogóle tam nikt nie obchodzi tej wigilii.
Inna atmosfera. Tak,
inna atmosfera, gorąco, upał, słońce.
To a Wyspy Bożego Narodzenia?
Wyspy Bożego Narodzenia, to ja tam nie zachodziłem. I chyba żaden polski statek tam na Christmas Island nie zachodził. No, ale
tutaj... Ale bywało w morzu spędzać wigilię.
No bardzo często Boże Narodzenie i Wigilię. I ja tylko jedno mogę powiedzieć, właśnie za komuny wigilia na statkach miała naprawdę bardzo tradycyjny charakter. Był opłatek, kolędy wszystkie śpiewali. Niezależnie, tak prawdę mówiąc, to takich zaangażowanych komunistów to ja nie spotkałem na statku, chyba nigdy.
A wiem, że kucharze również dbali o to, by był barsz, by były łóżka.
Wszystko.
Ale pierwsza, i to właśnie z Andrzejem, byliśmy na jednym statku, na tymże Hugo Kuontaju, o którym on mówił. Staliśmy w Rio de Janeiro. No wigilia jak to wigilia, w tropiku, na pokładzie oczywiście, bo gorąco. I pamiętam charakterystyczne, o godzinie 12:00 jeden z członków załogi wyskoczył za burtę. I myśmy jako jedyni dwaj z całej załogi skoczyli go wyciągać z tej wody, bo chłopak trochę był podpity, być może by się utopił. To było w porcie w Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro.
Ale w porcie też można utonąć. Jak potem go pytałem, Miedzia, czemuś ty skakał? A on mówi, bo on był z Supraśla, czy gdzieś z tamtych okolic. I mówi, a mieliśmy taki zwyczaj, zawsze po pasterce chodziliśmy się kąpać. Być może Miedziu był prototypem morsów wtedy, jakąś awangardą morsów.
Macie kontakt ze sobą?
Zdaje się, że już nie żyje niestety.
Życzenia?
Ale my między sobą.
Życzenia. Macie szansę, panowie, dziś kilka dni przed Wigilią wszystkim marynarzom, wszystkim żeglarzom, ludziom morza złożyć?
Przede wszystkim składamy wszystkim tym, co są na statkach, co będą właśnie na Wigilię, na Boże Narodzenie, na statkach, na różnych morzach i oceanach, żeby wiedzieli, że my również byli marynarze, myślimy o nich i składamy im najlepsze życzenia, żeby nie trudzili się, że ta rodzina jest od nich oddalona, żeby wiedzieli, że na pewno żony, matki, narzeczone, dziewczyny o nich myślą, no i żeby wiedzieli, że na pewno w tym okresie będą opłatkiem się dzielić, również tradycyjnie z tymi, co są na morzu.
A ja chciałbym wszystkich prosić, żeby podczas tej wieczerzy wigilijnej właśnie zapamiętali o tych, co na morzu, i jeśli ktoś będzie zdecydowany się napić wina, niech podniesie się to za tych, co na morzu.
I nie skacze koniecznie do basenu portowego.
Bez skakania do wody.
Ani nie za burtę. Bo są też tacy, co mogą z rozpaczy za burtę wyskoczyć.
Musimy kończyć. Ja życzę panu Andrzejowi 9. już publikacji ważnej książki, kolejnej, bo każda pana książka to wydarzenie, można powiedzieć. I ta o Heweliuszu, i ta o Gustlofie, i ten inny świat marynarzy. Przyznam się szczerze, że sięgnę po nią z wielkim zainteresowaniem, po tej charakterystyce, którą słyszałam. A panu ciekawych inspiracji do kolejnych obrazów. Sporo pan pewnie już ich namalował, też marynistycznych.
To jest przyszły Iwan Ajwazowski.
Ja tak, tak czułam, tak, właśnie, że tutaj
jak
rozmawiamy.
Jak on już nie będzie żył, to jego obrazy pójdą tak wysoko w cenie, że każdy obraz będzie tysiące dolarów kosztował.
Kapitan żeglugi wielkiej Andrzej Sojsał większość życia spędził na morzu, co, jak państwo słyszeliście, opisuje. Zachęcam państwa do sięgnięcia po te wspaniałe książki, bo czytać książki kapitana Sojsala to tak jakby pływać po morzach i oceanach, nie wychodząc z domu. A za chwilę porozmawiamy o Wigilii Młodzieży z Gdańska na Pogorii. Po raz piąty młodzież z Gdańska, z rodzin z problemami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, mieszkająca w rodzinach zastępczych, w rodzinnych domach dziecka czy innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, spędza święta na Pogorii. Stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie w Gdańsku, bo to sposób na zainteresowanie młodych żeglarstwem. Młodzież wypływa w morze, pracuje na nim, mieszka i śpi na żaglowcu. Na pokładzie żaglowca spędza też święta. Ma czas, by zobaczyć Włochy, opowiada organizatorka i opiekunka tych wypraw, Sylwia Mrowińska.
Organizuje to STAP, czyli Sail Training Association Poland, który ma biuro swoje w Gdyni, który ma pod sobą, jest armatorem Gdańska i Pogorii. No, jest to rejs tutaj zaplanowany dla młodzieży. No, chcemy pokazać młodzieży, jak wygląda po prostu, jak wygląda pływanie, jakie jest fajne, że mogą nawiązać kontakty, również jak wygląda współpraca, odpowiedzialność za siebie, jak wygląda i praca.
Wszyscy, którzy płyną pierwszy raz, czy już byli na morzu?
O ile mi wiadomo, to dwie osoby były na takim rejsie na pierwszym bodajże roku szkolnym na darze młodzieży, tak? No, będziemy robić. Czekają nas wachty, czekają nas sztormy. Będziemy sprzątać, będziemy obsługiwać, usługiwać, będziemy wchodzić na reje, będziemy zwiedzać i będziemy fajnie wypoczywać.
Na wypadek choroby morskiej, jakie ewentualnie środki zabieracie?
Przede wszystkim imbir. Imbir, no i no co jeszcze możemy? I kisiel, o właśnie kisiel. Jak boli żołądek, to wtedy pijemy kisielki.
I hard ducha, prawda, żeby się nie poddawać.
Myślę, że The Sail Training Association Poland jest organizacją, która jest stowarzyszeniem, które organizuje tego typu wyprawy. Generalnie są one kosztowne, natomiast tutaj mamy taką przyjemność skorzystać z oferty osoby, która zarządza tym stowarzyszeniem, i zaproponowano nam udział w tym roku 8 osób. Są to osoby młode z naszego jakby ośrodka pomocy. Tak, jest to bardzo wspaniała oferta. Wydaje mi się, że mają szansę stworzyć niepowtarzalną okazję przeżyć i poznania świata, zobaczenia przepięknych rejonów, w których często na własną rękę mogliby nigdy nie pojechać.
Czym jest dla takich dzieciaków wypłynięcie na morze w święta, taki rejs?
Jest to wspaniała przygoda, jest to możliwość poznania dyscypliny na morzu, odpowiedzialności za siebie, za innych. Myślę, że wspaniała przygoda.
Byłaś kiedyś na morzu?
Byłam, płynęłam do Szwecji promem, akurat było 8 w skali Beauforta, więc tak kiepsko.
Oj, to miałaś pecha, bujało chyba troszeczkę, chociaż promem to chyba tak nie mocno, jak to było?
Znaczy bujało trochę, było mega odczuć to, ogólnie wszyscy dookoła wymiotowali, ja miałam to szczęście, że tego nie... Aż tak nie odczułam. Nie wylądowałam w toalecie.
Nie wylądowałaś. A powiedz mi, jaki to był miesiąc, pamiętasz? Bo tak buja to raczej zimą.
Lipiec. To był...
W lipcu tak bujało. Wtedy w lipcu wsiadłaś po raz pierwszy na prom, czy jeszcze wcześniej byłaś na jakiejś jednostce?
Znaczy się na promie byłam pierwszy raz, a wcześniej też byłam w... później byłam. Wakacje na żegludze. Pływałam po gdańskiej zatoce.
Rejsy dla uczestników są bezpłatne, finansowane przez Stowarzyszenie Sail Training Association Poland, zajmujące się szkoleniem żeglarskim młodzieży Armatora Pogori. Młodzież poznaje pracę, codzienne życie załogi żaglowca, uczy się obsługi Pogori pod okiem kapitana. Przygoda będzie miała swoją kontynuację, bo w lipcu młodzież pojedzie na prawdziwy zlot żaglowców. Nowy prom dla Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku to nowoczesna i ekologiczna jednostka. Motława 2 przez cały rok ma wozić pasażerów między siedzibą Narodowego Muzeum Morskiego, położoną na Ołowiance, i Długim Pobrzeżem. Prom zaprojektowali naukowcy z Politechniki Gdańskiej, a projekt swój przynieśli do gabinetu dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego Jerzego Litwina.
Panie dyrektorze, dziś pan dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, profesor Janusz Kozak, wręczył panu projekt nowego promu, który ma pływać po Motławie. A co dalej będzie się działo teraz? Bo projekt jest.
Tak, oczywiście projekt będzie jeszcze przez nas analizowany pod względem ewentualnych oszacowania kosztów budowy tej jednostki. No i jak będziemy mieli już tu pogląd na to, jakiego rzędu potrzebne są nam środki finansowe, to będziemy się starali je zdobyć, oczywiście licząc na jakiś montaż finansowy, bo niekoniecznie całej kwoty byśmy oczekiwali od ministerstwa. Może się uda nam znaleźć sponsorów. Być może miasto zechce nam pomóc, miasto Gdańsk, bo jednak ten prom wrósł w pejzaż naszego miasta i jest nam dalej potrzebny. Być może jeszcze inne organizacje znajdziemy nam życzliwe, które nam pomogą i tę budowlę, że tak powiem, ten obiekt uda nam się wprowadzić w życie i szybciutko będzie cieszył oko zwiedzających miasto, wszystkich gości, no i naszych widzów.
A jak się panu podoba projekt?
No mi się bardzo podoba projekt. Zresztą były pewne założenia uzgadniane z nami pod kątem naszych oczekiwań i obserwacji z eksploatacji dotychczasowej jednostki, która pod wieloma względami na pewno była dobra, ale nie przewidywała tego, co dzisiaj jest wymogiem. A więc powiedziałbym tego przyjaznego potraktowania każdego wchodzącego na prom, a więc osoby na wózku, czy osoby z wózkiem, z dzieckiem małym, żeby mogli wejść i żeby mogli to zobaczyć.
To będzie elektryczny prom na akumulatory, ekologiczny. Będzie mógł zabierać trochę mniej pasażerów, ale za to będą miejsca na rowery i na wózki.
Tak, to jest bardzo ważne, żeby właśnie osoba na wózku mogła się przeprawić na drugą stronę, która ta Ołowianka staje się bardzo atrakcyjna i vice versa. Z tamtej strony są miejsca parkingowe i często zwiedzający, często goście miasta chcieliby tutaj przybyć musi również to zobaczyć.
Jaka to jest kwota? Jaka wchodzi w grę? Ile kosztuje taki prom?
Trudno mi powiedzieć, ale sądzę, gdzieś między jakieś 2,5 a 3,5 miliona złotych. Trzeba się z tym liczyć, że taki koszt będzie budowy tego statku.
Czyli miasto i ministerstwo generalnie mogłoby w tym partycypować?
Przede wszystkim. Przede wszystkim na to liczę.
Dziś to już wszystko. Ja Państwu życzę spokojnych świąt i spacerów nad morzem oczywiście. Nawet jak mocno wieje. Przede wszystkim jak mocno wieje. Anna Rymbas się kłania. Do usłyszenia po świętach. Audycję zrealizował Tomek Cybula, dołączający się również do życzeń. Dobranoc.